już jest.
Dziękuję. Jest to słyszalne, tak? Ja mam takie pytanie, czy ja mógłbym sobie stanąć tak jak dawniej?
Czy bardzo proszę?
Nie, tutaj sobie starczy.
Ponieważ jestem sentymentalny już coraz bardziej, bo to wszystko idzie z wiekiem, to właśnie tak sobie zamarzyłem, skoro już brat pastor mnie tutaj poprosił i dał mi taką możliwość.
Rozumiem.
Teraz rozumiem. Ja myślałem, że on jest też mikrofonem do słyszenia. To właśnie tak sobie siedziałem i mówię, dzisiaj jesteście w tym miejscu, a ja przez 10 lat stawałem w tym miejscu właśnie i dlatego tak sobie zamarzyłem, a ponieważ takie drobnostki chyba mogą zostać spełnione, żeby sobie stanąć właśnie tak jak dawniej tutaj, przy tym stole, która była dla mnie przez 10 lat kazalnicą i w tym miejscu, w którym żeśmy też chrzcili ludzi na chwałę Bożą, którzy przychodzili, nawracali się. Jest to dla mnie wielka radość, wielkie szczęście móc przed wami stanąć i podzielić się Słowem Bożym. Może kilka słów, ponieważ staję na tym miejscu po 19 latach. Przyjechałem tutaj w 1990 roku, odjechałem w 2000. Równe 10 lat dane nam było tutaj być z Gosią i z naszymi dziećmi. Przyjechaliśmy z 3 i 6-letnimi dziećmi, odjechaliśmy plus 10. Więc wydarzyła się tutaj i miała miejsce jedna z najważniejszych części wychowawczych naszych też dzieci i życia naszego rodzinnego. Dzisiaj jesteśmy, pomimo że już nie jestem w służbie pastorskiej czynnej, cały czas jesteśmy w służbie, bo modliliśmy się do Pana naszego Boga, by nas poprowadził, by nas nie zostawił i wierzyliśmy, że powołanie Boże będzie trwało. Utrwalił to poprzez potrójne proroctwo, słowo prorocze, które otrzymaliśmy od 3 różnych niezależnych osób. Pomimo, że o to nie prosiliśmy w ten sposób, Bóg postawił na naszej drodze życia ludzi, którzy stanęli przed nami i mówili, mamy dla was słowo, w ogóle nas nie znając kompletnie. I mówili bardzo konkretnie o tym, gdzie mamy wybudować dom i mamy, potwierdzając to, gdzie mamy go wybudować, że w jakim celu budujemy, wiem o tym, w jakim celu to budujecie, macie to robić dalej i macie dalej służyć małżeństwom. Były to bardzo konkretne słowa. I posłuszni tym słowom staramy się właśnie usługiwać w różnych częściach kraju poprzez wykłady, ale przede wszystkim to, co dla nas jest najistotniejsze, to spotykać się z małżeństwami, które różni pastorzy polecają nam, czy w zborach okolicznych, do opieki, do tego, by pomagać. Ja jestem człowiekiem, który przyjechał tutaj jako człowiek, który nawrócił się poprzez dom. Dzisiaj chciałbym mówić właśnie o domu, szczęśliwym domu. Tytuł tego spotkania, tego dzielenia się, to jest dom, do którego chętnie się wraca. To mój najświeższy tytuł dzielenia się, czy wykładu, jakbyśmy go nie nazwali, czy kazania, to nie ma dzisiaj znaczenia, ale tego, co mi Pan Bóg położył na sercu, to dom, do którego chętnie się wraca. Zacznę od tego, że ja jestem człowiekiem, który urodził się w domu, do którego nie chciałem wracać. Ja miałem bardzo trudny dom. I to jest wielka trauma, z którą się borykałem przez dziesiątki lat. Dopiero przed 50 uwolniłem się i zamknąłem w Panu Bogu drzwi, żeby nie wspominać tego, co było bardzo dla mnie trudne i ciężkie. I do dziś nie mogę tego wspominać. I dlatego też Pan Bóg dał mi możliwość poprzez zbór, poprzez moje siostry i braci, w których się wychowywałem w zborze we Wrocławiu, postawił mi bardzo dużą rzeszę ludzi, pastorów, rodzin, od których mogłem się uczyć i czerpać, jak inaczej może wyglądać rodzina. Chłonąłem to jak gąbka i uczyłem się, pytałem, spotykałem. Często wręcz namolny byłem po to, żeby prosić starszych ludzi, którzy już byli schorowani. Siostro, bracie, opowiedz mi swoje świadectwo. Jak przeszłeś przez wojnę, przeszedłeś? I tak dalej, i tak dalej. I później był czas, kiedy właśnie sami mogliśmy założyć rodzinę. Założyłem ją na podstawie badania, obserwowania, dopytywania się i czytania oczywiście też różnych, wielu ciekawych pozycji chrześcijańskich, które były wtedy już dostępne. I w ten sposób kształtował się też mój dom rodzinny, moja męskość, moje ojcostwo. W tamtym czasie też stawiałem sobie przed Panem Bogiem plany, założenia i modlitwy. I prosiłem, by tak jak u Salomona rył wiele wspaniałych i ważnych fragmentów na tablicy mego serca, bym tego nigdy nie zapomniał. I jedną z nich było to właśnie, bym mógł mieć zawsze z dziećmi swoimi i z żoną najwspanialszą relację i społeczność. I tak się stało. Później się zacząłem modlić też, że kiedyś będę dziadkiem. Byłem młodym chłopakiem, 20-paroletnim, ale już wtedy myślałem, że będę dziadkiem. I modliłem się, żeby słowo z Piątej Mojżeszowej mogło się zrealizować w moim życiu. Bo jest tam napisane, będziesz uczył swoich synów, stając, wędrując, i synów swoich synów. A więc tak jak nie jeden z wykładowców to podkreślił, to jest rola dziadka. I to było moje marzenie, żeby mieć tak samo bliską, piękną relację duchową, ale też i społeczną w rozmowie z wnukami, które się urodzą. Pierwszą urodziła się Hanna i ma już w tej chwili 5,5 roku, więc już jest gadatliwa, więc już jest żywa i ja mam z nią relację. I dziadek może mieć relację. Ja jeździłem w nią w tym roku na nartach, jej się buzia nie zamykała, ona jechała w wietrze, mówię, nie mów, bo wiatr wieje. Ona, dziadusiu, ale muszę ci jeszcze coś opowiedzieć, muszę jeszcze to, jeszcze tamto. I słuchajcie, to jest niesamowite, że relacje, które mamy do tej pory z dziećmi, mieliśmy i mamy, przechodzą na naszych wnuków. I możemy w ten sposób spełniać wspaniałe dzieło Boże, które Bóg dla nas spełnił. Naszym mottem od wielu lat jest słowo, które się ukształtowało w takiej pozycji, jaki jestem ja, takie jest moje małżeństwo, jakie jest moje małżeństwo, taka jest moja rodzina, jaka jest moja rodzina i małżeństwo, taki jest mój Kościół. A ostatnio usłyszałem bardzo podobne, spójne słowa jednego z profesorów białostockich, że jaka jest rodzina, takie jest społeczeństwo. Dostrzegają to też i świeccy ludzie. Nie zakładam, siostry i bracia, oczywiście w kwestii tego, czym się chcę podzielić, że jesteście ludźmi, którzy nie znają podstaw biblijnych w zakresie małżeństwa, ale też chciałbym i życzyłbym sobie, i to jest moja modlitwa, by był to kilkudziesięciominutowy czas, w którym może będziemy mogli otworzyć serca swoje, tak jak psalmista mówił, mów do mnie, Panie, bo sługa mój słucha, otwórz me oczy, bym ujrzał to, czego nie widzę, usłyszał to, czego nie słyszę. Ja zawsze starałem się mówić, że jeszcze wielu rzeczy nie umiem, nie wiem. I tak do tej pory zostało. Przedwczoraj wspominaliśmy z bratem, że kiedyś napomniał mnie, żebym się przestał go radzić i pytać. Ja lubiłem się radzić, słuchajcie. I dzisiaj się nie wstydzę tego, cieszę się z tego. I mówię i wielu osobom, jak ważną jest to rolą, dlatego że jest to czynnik rozwojowy, kiedy mamy pokorę, by się innych pytać, starszych lub młodszych, a jeszcze większą pokorę trzeba mieć, żeby zapytać się młodszego, naucz mnie. Dzisiaj jest właśnie taki czas, kiedy starsi mówią młodszym, do młodszych, zwracam się z prośbą, naucz mnie pisać na komputerze albo robić coś na komputerze lub na fejsie, tak? I to jest właśnie taki moment pokory. Musimy uznać, że czegoś nie umiemy, tak? Wielu ludzi tak to dzisiaj robi. Moją modlitwą jest, by móc widzieć kościoły, które rozumieją rolę małżeństwa i rodziny. Ja wierzę właśnie w to i nie tylko wierzę, ale ponieważ zajmujemy się do tej pory analizą i badaniami stanu kościołów, stanu rodzin, więc pewne rzeczy nie będę mówił jako przypuszczenia i że mi się tak wydaje, ale po prostu są to rzeczy zbadane przez nas. I dzisiaj przedstawiam je jako fakty, że stan rodzin z pastorami, z którymi gdzieś współpracowaliśmy, jest naprawdę bardzo ciężki, bardzo trudny. Dlatego, że świeckość wchodzi do kościoła z bardzo dużym rozmachem. I my bronimy się na wszelkie sposoby, ale szatan znajduje sobie nowe luki, nowe dziury, którymi wchodzi do kościoła. Jest to między innymi rodzina. I wszyscy znamy ten fragment, który mówi, że tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5,17. I przyjmujemy to za wiodący fragment naszego nowego życia. Ale ten fragment bardzo często nie przewija się, nie przewala się na rodzinny stan. Na to, że małżeństwo moich rodziców nie było takie, nie było w ogóle w Chrystusie, nie było biblijne. I w tym przełożeniu mamy często problem, by uczynić nowe małżeństwo w Jezusie Chrystusie, nową rodzinę, niepodobną do tych, które nas otaczają, niepodobne do tych, które są w bloku, niepodobne do tych, które są w pracy. Mamy też problem bardzo często z tym, że mówimy o zbawieniu, mówimy o dostojnych rzeczach, które spotykają Kościół i nas jako ludzi uczęszczających do Kościoła, wypowiadając słowa wiary, uzdrowienia, uczestnicząc w nich, ale nie zauważamy często, że mamy trudność w prowadzeniu nowego życia w Jezusie Chrystusie tutaj na ziemi, zanim dojdziemy do nieba i do osiągnięcia zbawienia. Tak wielu ludzi wierzy w Boga, wierzy w Chrystusa, ale nie prowadzi nowego życia w Jezusie Chrystusie, szczególnie w domu, szczególnie w rodzinie. Takie życie, jakie prowadzili kiedyś, dawniej, w dużym stopniu prowadzą nadal po nawróceniu. Jakże wiele razy słyszałem bardzo złe zdanie, które niestety wierzący wypowiadają: charakter mojego męża już się nie zmieni, drogi bracie. To jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest coś, co szatan chciałby, żebyśmy mówili. Ale w Jezusie Chrystusie wszystko staje się nowe. I faktycznie mamy dużego zgryza, kiedy widzimy ludzi i znamy ich przed nawróceniem, po, może gdzieś z nimi pracujemy, może gdzieś z nimi przebywamy. Mówimy często, mają trudny charakter. No to jest właśnie to, o czym mówię w tej chwili. Ci ludzie najprawdopodobniej się nie nawrócili. Prawdopodobnie spotkało ich to, co jest napisane w Biblii: niedaleki jesteś Królestwa Bożego. To jest dobry stan, być blisko Królestwa Bożego, bo to jest już bardzo blisko do nawrócenia. Ale czasami nie nawrócenie nazywamy nawróceniem, życiem z Bogiem, ale zaprzecza temu dotychczasowy styl życia, charakter. Mój charakter został całkowicie przemieniony przez Boga. To, co było w moim domu, nie ma ani jednej rzeczy, którą bym robił w mojej rodzinie i z moją żoną, z moimi dziećmi. Oprócz jednej rzeczy. Jedną rzecz wspominam mojego domu jako dobrą, że mój ojciec uczył mnie pracy. I na tym koniec wyliczanek. Ale żadnej rzeczy z mojego domu nie przeniosłem do mojego domu obecnego, który założyłem z Małgorzatą Kulgajuk z domu, teraz obecnie Niwińska. Wielu ludzi przychodzi przez ołtarz i mówi: Panie, przebacz mi moje grzechy, ale nie rozumieją czasami tej całości zmiany, jaką Pan Bóg chce nam uczynić, czyniąc tutaj właśnie nowym to życie, które objawia się w tym, że przejmujemy od Boga to główne błogosławieństwo, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To znaczy, że Jezus Chrystus nie zostawił nam w niebie niczego dla siebie, ale wziął wszystko, co najlepsze, najpiękniejsze i powiedział: w Jezusie Chrystusie, Ojciec powiedział, daję wam to wraz z zbawieniem. Ale nie tylko samo zbawienie, ale całe codzienne życie. I tu jest ten moment, bracie Andrzeju, właśnie na taki moment, który miał miejsce między nami, kiedy ja byłem słuchaczem mojego starszego brata w służbie. Pamiętam jego kazanie i je często wspominam na konferencji młodzieżowej, chyba w Białymstoku. Nie ma szarych dni, pamiętasz, bracie? Bo brat mówi, że chyba mówi, że coś tak przez mgłę, ale on wygłosił setki kazań. Ma prawo nie pamiętać. Ale ja zapamiętałem to i bardzo mocno kodowałem. Dlaczego ja? Dlatego, że ja potrzebowałem bardzo w tamtym czasie, kiedy byłem szczególnie młodym chłopakiem, zobaczenia, że w Jezusie Chrystusie nie ma w ogóle już takiego życia, jakie ja miałem w domu rodzinnym. Że naprawdę jest wszystko w Nim nowe. I w to uwierzyłem. Dzisiaj to słowo zamieniło się i zespoliło w moim sercu, w moim życiu, w tym ryciu po moim sercu przez Pana Boga, Jego palcem, w to kolejne słowo, które jest mottem też i tego wystąpienia, że Bóg jest Bogiem, który każdego poranka objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest działem duszy mojej, która mu ufa. Treny Jeremiasza, 3 rozdział. A zatem ważne jest, żebyśmy w Panu Bogu potrafili prowadzić nowe życie i nim się potrafili cieszyć i delektować, że nasz styl życia naprawdę musi nas odróżniać. Wiem, że to ja i wy słyszeliście wielokrotnie, ale do tej pory ja zawsze pamiętam, że to było w kwestii poruszane, w kwestii pojedynczej jednostki. Mamy braki w nauczaniu, tak sami pastorzy potwierdzają, braki w nauczaniu takim naprawdę szerokopasmowym, jeśli chodzi o życie rodzinne ludzi wierzących. Po to, żeby Kościół miał wielką duchową moc. Żeby to, co się dzieje właśnie w małżeństwie, w moim życiu, mogło być przynoszone na nabożeństwo. Wiecie, dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj idziemy zbici, pokłóceni, poróżnieni. Gdzieś tam się nazgrzytało nam przez tydzień i my idziemy na nabożeństwo po to, żeby tam się wzmocnić. Tak samo młodzież mówi, w szkole jest tak, czasami w rodzinie jest tak. Jadą na konferencję po to, żeby się wzmocnić. To jest w młodości to jest akurat okej. Okay. Ale wiecie, ja zauważyłem i powiedziałem sobie, ja nie chcę tak. Ja uważam, że i czuję, że Słowo Boże mnie uczy inaczej. Ja chcę żyć z moją żoną w taki sposób, żeby właśnie kwiat naszego małżeństwa, żeby stan naszego małżeństwa wnieść w próg tego zboru i wnieść radość i pokój. A może jeszcze podzielić się z tym z kimś, tym właśnie, czym nas Bóg prowadzi, z kimś, kto może jeszcze tego nie potrafi, nie dostrzega, że jest to możliwe. Zacząłem zwracać uwagę na codzienność życia z Bogiem, ale w kontekście życia z moją żoną. Dlatego uważam, że i czuję, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ po 36 latach małżeństwa prawie, że mogę cieszyć się i opowiadać innym młodym ludziom szczególnie, że może tak być, bo oni już w to nie wierzą. Młodzi ludzie do nas przychodzą, mówią, wy jesteście jak inni. Mówią, ja już w swoim gronie, ja żyję w takim gronie, bracie mówi, że ja nie spotykam takich ludzi jak wy, którzy po pierwsze tak długo żyją i jeszcze w dodatku są szczęśliwi. Bo to, że ludzie żyją po 40-50 lat ze sobą, to widzimy. Ale jakie to są małżeństwa? Przepraszam bardzo. Sorry, ale ja do takiego domu to się boję czasami wejść. Oni, to jest przetrwalnik czasami. Nie jestem zainteresowany takim małżeństwem. Nie jestem zainteresowany takim życiem, gdzie jest smutek, zgryzota, kłócenie się. Ja to miałem w domu, ja tego nie chcę. Mówię to też, kochani, w kontekście, zapomniałem to na początku powiedzieć. Mam świadomość, że tu są osoby pojedyncze, że mogą być wdowy, wdowcy. Ale uwierzcie mi, że wierzę w to, że to jest uniwersalne słowo, bo Kościół jest domem, a dom jest Kościołem. Wierzę w to właśnie, że zasady małżeńskie, które przenosimy do Kościoła, też są błogosławieństwem dla osób samotnych. A też nigdy nie wiemy, kiedy samotne osoby wstąpią jednak w związek małżeński, bo wciąż widzimy, że starsze osoby łączą się nawet czasami po dziesiątkach lat samotności. I wtedy mają też narzędzia do tego, jak żyć. By nie powielać złych wzorców. Mam kilka pytań do was, drodzy. Co robimy w domu? Pomijmy czynności życia codziennego w postaci higieny, odżywiania się. Banalne pytanie, z kim mieszkasz? Czy ty wiesz na pewno, z kim mieszkasz? Nie chodzi o to mi, żebyś mi podał imię i nazwisko i PESEL. Ja pamiętam nawet PESEL swojej żony. Dzień urodzin, od razu tutaj jest to sprawdzian, czy my mężczyźni pamiętamy to. I tu jest też już odpowiedź, czy ja wiem, z kim mieszkam. I ponieważ ja pracuję w ubezpieczeniach, to wiecie, mężczyźni z reguły nie wiedzą nawet, kiedy urodziła się ich żona. Ja mówię, to poproszę datę pana żony. Muszę zadzwonić, przepraszam. To jest bardzo nagminne, to jest częste. Ale chodzi mi o to, czy wiesz, z kim mieszkasz pod kątem upodobań, charakteru. Czy jesteś wpatrzony w swojego współmałżonka i znasz wszystkie sytuacje przyjemne, jak sprawiać tą przyjemność, jak dawać, jak służyć. Bo właśnie to jest ten moment, o którym przed chwilą mówiłem, że jeśli ja w domu służę swojej żonie, swoim dzieciom wcześniej, już ich dzisiaj nie mamy, One już mają swoje rodziny, więc dlatego będę się koncentrował na ja i Gosia. Jaś i Małgosia. Domek i chatka Jasia i Małgosi jest właśnie w Rzeczce, z której tam przyjechaliśmy dzisiaj do was. Gdzie łaskawy Pan Bóg nas tam osadził. I kiedy ja służę mojej żonie, a żona mi, to ja mogę iść, moim zdaniem, służyć w kościele. Ale czasami jest tak, że my nie służymy swojej żonie. Żona nie służy swojemu mężowi. Ona mu po prostu i on podają coś z obowiązku. Oni robią po prostu czynności takie, żeby przeżyć, żeby przetrwać, żeby się nie zabić. Ale potem idziemy do kościoła i się uśmiechamy, śpiewamy, modlimy się. Czy tak czasami nie jest? Ja chcę wam powiedzieć, że tak czasami jest. Jeśli nie umiecie mi odpowiedzieć, to ja chcę wam odpowiedzieć. Bo my chodzimy do domów, bo my właśnie zajmujemy się małżeństwami. I widzimy to. I ci ludzie to potwierdzają. W domach jest zupełnie inne życie. I ci sami ludzie nawet służą, czasami stają w takich miejscach, uwierzcie mi. Jeśli zadajemy sobie pytanie, że niektóre kościoły się nie rozwijają, jeśli zadajemy sobie pytanie, dlaczego tracimy tak dużo wierzących dzieci, z domów wierzących dzieci, to tutaj padają te odpowiedzi i jeszcze padną. Ja przeanalizowałem swoich rówieśników z tamtych lat, w których my byliśmy, gdzie się wychowywaliśmy. Chcę wam powiedzieć, że około 50, nie będę wchodził w szczegółowe statystyki do przecinka, ale uwierzcie mi, że około 50% naszych rówieśników w naszym wieku, z tamtego pokolenia, straciło swoje dzieci. I popatrzcie, Kościół chce ewangelizować dużo ludzi z zewnątrz i to robi, i to mamy robić. Ale po drodze tracimy około 50% w niektórych miejscach kraju swoich własnych dzieci. My to nazywamy w naszej pracy, że musisz najpierw zasypać dziurę, żeby dojść do stanu zerowego, żebyś wyszedł na plus. Więc jeśli straciłeś dziecko, to powinieneś dwoje z ulicy przeprowadzić. Ale też tak się nie dzieje. Czy podoba nam się dom? Czy podoba się Panu Bogu dom, w którym mieszkamy, to co widzi? My uczymy dzieci, że On jest tym właśnie trzecim, czwartym, piątym domownikiem naszego mieszkania, domu. Czy zadajemy sobie takie pytania, drodzy dorośli, rodzice, czy nasze życie, nasze małżeństwo podoba się Bogu? To, jak się do siebie odnosimy, jaki styl życia prowadzimy, jakie zasady powzięliśmy, żeby w nich się poruszać. Modlimy się tu w kościele, Panie, zmieniaj mnie, prowadź mnie. Śpiewamy piękne pieśni, które są na kanwie tych słów ułożone. Jest ich wiele. Ale popatrzcie, dlaczego nie słychać w kościołach mężczyzn i kobiet? Panie, czy nasze małżeństwo podoba się Tobie? Panie, dziękuję Ci za nasze małżeństwo. Panie, chciałbym... Tu macie czas też świadectw. Nie wiem, czy tak jest u was, ale w ostatnim czasie dopiero dwie ukraińskie rodziny w naszym zborze, których jest sporo, podzieliło się szczęśliwym małżeństwem. Mówi, ja Cię kręcę. Od lat nie słyszałem, żeby ktoś opowiadał o małżeństwie w świadectwie. Jest to rzadkie. I kiedy pytamy o to ludzi, mówią tak. Nie ma takich świadectw. Nie ma takiego dzielenia się. Nie ma tego za wiele. Wokół nas są zmiany. Popatrzmy przez chwilę na to, co nas otacza. Wyjdźmy na chwilę myślami z tego kościoła, z tego domu modlitwy. Czy zastanawiamy się, w jakich czasach żyjemy? Jakie są zagrożenia? Jak one się nazywają? Skąd one się biorą? Jakie są korzyści z przemian społecznych, technologicznych, które możemy wziąć dla siebie, dla rodziny? A jakie z tego płyną zagrożenia? Chodzi mi o to, czy zastanawiamy się, czy analizujemy to w kontekście swojego małżeństwa, swojego wychowania swoich dzieci. Czy mamy otwarte oczy? Co zmienia się? Jak kultura nasza się w tej chwili kreuje? Kto tworzy tą kulturę? Jaka jest dzisiejsza współczesna definicja kultury? Ponieważ w każdym pokoleniu jest ona inna. Kiedy ja studiowałem, to wtedy już było 130 definicji kultury, słowa kultury. W tej chwili jest jeszcze więcej. Im więcej wiemy i rozumiemy, na czym polegają te zmiany, tak, by móc wiedzieć, jak chronić i jak wprowadzać nasze dzieci do tego świata, by były bezpieczne, by miały w nas ostoję, to od tego właśnie zależy. Nie możemy żyć życiem wyizolowanym, ale musimy to rozumieć, chociaż nam się to nie podoba. Mi się nie podoba, ale ja to muszę to rozumieć, żeby wiedzieć, jak to ominąć. Czym to zastąpić? To jest właśnie ważne. Ja jestem obdarowany, ty i ja, siostro, bracie, największym błogosławieństwem niebios. Ja mam czym zastąpić. Właśnie w tym miejscu, kiedy wychowywały się nasze dzieci, pamiętam te czasy, jest Kasia Stancel, z domu Stancel, przepraszam. I Golden jest. Pamiętacie święta? Przychodziła młodzież, graliśmy w gry, było wesoło. I to wtedy właśnie żeśmy tego doświadczaliśmy, że dom nasz był pełen ludzi. Dom nasz był pełen młodzieży. Nasze dzieci miały swoich przyjaciół, wierzących przyjaciół. Mogliśmy spędzać wspaniały czas, radości, wesela, współzawodniczenia, żartów, śmiechu. I właśnie te święta, kiedy były Boże Narodzenia, to już w pierwszy dzień, a szczególnie już w drugi dzień, to już w ogóle, to był dzień gier, prawda, u nas na górze tutaj, na tym pierwszym piętrze. Tam my mieszkaliśmy, teraz pastor mieszka na drugim. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kapitan żeglugi, który nie patrzy w przód na mapy, nie słucha komunikatów, wcześniej czy później wpadnie na rafy lub rozbije się o skały. Tak i my rodzice. Jeśli nie patrzymy na mapy, jeśli nie uwzględniamy map tego świata, tego życia, tego poruszania się, jeśli nie aktualizujemy mapy swojej, społecznej, nie tylko tej w GPS-ie, to możemy się mocno poturbować w tym życiu. Wróćmy znów do domu. Chciałbym przejść w taką krótką analizę rozmów rodziców z dziećmi. Normalną jest rzeczą, że w którymś momencie siadamy i rozmawiamy o różnych zagrożeniach. Mówimy, zobacz, palenie, są papierosy, w tej chwili są dragi, jest w tej chwili pornografia, są gry, ludzie, hazard, ludzie, którzy są zniewoleni nowymi rzeczami, których kilkadziesiąt lat temu nie było. Chodź, porozmawiamy o tym, o paleniu. Co Słowo Boże na ten temat mówi? Jaki fragment my jako rodzice przeczytamy naszemu dziecku? Jaki czytaliśmy? Mówiący o tym, tato, przecież o paleniu nie ma nic w Biblii. To jest prawda. Więc jaki fragment mu przeczytasz? Mam nadzieję, że wiemy, że jednym z nich jest właśnie 1 Koryntian 6,19. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Jak to dobrze jest usiąść i rozmawiać. Ale oczywiście wszystko to dotrze, kiedy tak jak właśnie z moimi dziećmi, jeśli od początku z nimi czytamy, regularnie, codziennie. Spędziliśmy teraz w przeździęgu 5 dni. Moim przywilejem było codziennie, wieczorem czytać Hani Słowo Boże. I modlić się z nią. I widzieć, jak ona tego pragnie. I widzieć, że dla niej to jest ważne. Że to nie jest jakiś przymus. Dlatego, że to my, rodzice, możemy wprowadzić światło i kolor tej społeczności. Inaczej ona będzie sucha, martwa. Taka, że dziecko będzie mówić, kiedy dorosnę, to po prostu zwieje z tego domu. Moi drodzy, jesteśmy porażeni wyznaniem dziecka pastora, kolejnego zresztą w naszym życiu, niestety. Dlaczego tak mówię? Ponieważ że nawet czasami w rodzinach pastorskich jest tak, że powiedziała nam dziewczyna, jak tylko wujku dorosnę, to ja po prostu uciekam z tego domu. Nie napiętnowuję tutaj oczywiście rodzin pastorskich, ale każdy z nas, z naszych rodzin, może stworzyć taki dom, że dziecko będzie chciało albo w nim być, albo uciekać. Może też być taka inna wersja takiej rozmowy, zamiast rozmawiać, modlić się, tłumaczyć, to inny rodzaj takiego jest postępowania i takie postawy. Kto grzeszy, dziecko, to jest z diabła. O czym ty chcesz rozmawiać? To wszystko jest z diabła. Nie ruszaj tego. Będziesz przeklęty. Takie też słyszałem formy rozmowy z dziećmi, z ludźmi. Dziecko chce iść na przykład na prywatkę. Widzimy zagrożenia. Dziecko nie. Alkohol, dragi, trawa, głośna muzyka. I co robimy? Przecież dzieci przychodzą do nas, pytają, tato, mogę iść? Bo jest prywatka, bo są urodziny. I znów jedna z postaw, okej, nie ma sprawy. Do kościoła pójdziesz, pomodlisz się, jakoś tam się oczyścisz. Nie ma mowy, druga postawa, nie ma mowa po moim trupie. Dlaczego? Bo nie. Po moim trupie. Albo trzecia wersja. Przygotowuję się do rozmowy. Na wstępie nie mówię, i tego się uczyliśmy, ani tak, ani nie. To też pewna nasza dyplomacja. Ale zadać dużo pytań. Gdzie? Po co? Dlaczego? U kogo będziesz? A kto tam będzie z dorosłych? Co tam będziecie robić? Co to jest za spotkanie? I prowadziliśmy długo takie rozmowy właśnie z dziećmi, tłumacząc im. Ale jest pytanie, jeśli robię wszystko, żeby moje dziecko tam nie poszło, to jest pytanie, co ja dam w zamian? Jeśli nie masz nic w zamian, to niczego nie osiągniesz. Dlatego właśnie nasze małżeństwo, rodzina musi być po prostu fajne dla dziecka. Po prostu takie, żeby ono miało generalnie problem wyjść z naszego domu. Żeby ono stwierdzało, że no idę bardziej dla uprzejmości i zachowania przyjaźni, żebym był niewyobcowany. Ale generalnie to nie chcę tego domu opuszczać, bo mi jest, tu jest dobrze. Bo ja mam fajnych rodziców. Bo ja się ich nie wstydzę. Właśnie to, co było niesamowite, kiedy młodzież mówiła, ale wy macie fajnych rodziców. To nie jest chwalenie się. Apostoł Paweł, gdy tak mówił, to też mógłbyśmy powiedzieć, on się chwali. On mówił tym, co żył. I wiecie, to jest dla nas nagroda rodziców, jeśli obce dzieci powiedzą, do naszych dzieci masz fajnych rodziców. Oni mówią już inaczej oczywiście. Masz fajnych starych, ale to jest dla nas komplement. I jeśli tak jest, tym mniej ono chce iść na takie spotkanie i tym łatwiej będzie nam je przekonać, że jeśli tam nie powinno, czujemy iść, to ono nie zbuntuje się przeciwko tobie, ale zostanie z tobą, bo ma gdzie. Bo ty dasz dużo więcej swojemu dziecku, swoim dzieciom. Dlatego tak zapraszanie do innych dzieci, innych właśnie współprzyjaciół jest ważne, żeby zapraszać, żeby nasz dom po prostu tętnił życiem. Bo wtedy ty obserwujesz, z kim zadaje się twoje dziecko, kogo ma w swoim kręgu. Dlatego właśnie musimy bacznie obserwować. Dlatego musimy bacznie obserwować. Pytanie jest, co i kogo? Moja odpowiedź jest prosta. Wszystko. Wszystko. My musimy być po prostu takimi mądrymi strażnikami, obserwatorami. Jezus często powtarzał, mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Czy w takich sytuacjach jest to dobre do zastosowania? Odpowiedzmy sobie sami. Jezus też dawał wiele takich tekstów i mówił, potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne, obciążone. My, rodzice, możemy być jak ci uczniowie, senni, obciążeni pracą, gonitwą, za wiatrem i nie widzieć, co się wokół nas, gdzie ci dzieje. Mamy mnóstwo świadectw z naszych obozów, gdzie dzieci po prostu są szczere, mówiły nam takie rzeczy, że po prostu książki by na to nie stało. Niech każdy z nas dzisiaj, to jest ważne, nie boi się, naprawdę nie boi się spojrzeć w taki bardzo krytyczny sposób na swój dom, na swoje małżeństwo. Jakie ono jest? Jaki jest dzisiaj mój dzisiaj dom? I teraz popatrzmy na to w dwójnasób. Co ja mogę dostrzec? Co ja mogę dostrzec poprzez rozmowę z moją żoną, ze swoim współmałżonkiem? I co ja mogę dostrzec w swoim domu, w swoim zachowaniu poprzez innych ludzi, którzy patrzą na nas z zewnątrz? Więc pytanie jest, jakimi nas ludzie widzą? Nie tylko w pracy, nie tylko na ulicy, nie tylko gdzieś tam, ale w ogóle jak na nas z zewnątrz patrzą na nasz dom. Dlatego, że jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi i mieszkasz w klatce, mieszkasz w jakiejś wsi, to jeśli ludzie nie wiedzą, że ty jesteś wierzącym człowiekiem, to już jest dziwne. Dlatego pytanie jest, jakimi nas widzą z zewnątrz ci ludzie. Ja chcę mieć dom, do którego chętnie się wraca. Ja chcę i dzięki Panu Bogu On pozwolił mi taki dom zbudować. Ten dom, do którego się chętnie wraca, to jest też taki dom, gdzie ludzie będą mówić, my chcemy mieć do czynienia z takimi ludźmi. Przywilej jest mieć takich przyjaciół wśród nas. To ludzie wystawią nam dobre wtedy świadectwo i to jest sprawdzian. Nie jak ty się sam pochwalisz, nie jak ty sam powiesz sobie, u nas jest wszystko w porządku. No ale dzieci nie ma już w Panu Bogu. Ale było wszystko w porządku. Ileż ja takich odpowiedzi się nasłuchałem z Gosią. No wszystko robiliśmy dobrze. Ale dzieci są w świecie. Jak było dobrze? Albo małżeństwo mówi, my jesteśmy szczęśliwi. Ale dzieci nie chodzą z nami do kościoła. Jak można być szczęśliwym, słuchajcie? Jak rodzice wierzący mogą mówić, że są szczęśliwi, ich dzieci nie są w Panu, ale oni mówią, że są szczęśliwi. To jak ty jesteś szczęśliwy na chwilę, a kiedy wspomnisz, że dałeś plamę z dziećmi, to też jesteś szczęśliwy? Okłamujemy się. Czy może być tak w życiu, że do domu się chętnie wraca, pomimo wieku, pomimo chorób, pomimo różnych sprzeciwności, które każdy z nas ma? Czy to jest zbyt idealistyczne, pytam? Czy to jest zbyt romantyczne? Czy nie mogę być romantyczny jako człowiek wierzący? Nie pozwólcie mi w tej kwestii się rozwijać. Moja żona wie. Ja czasami wariuję na tym punkcie. Lubię ją zaskakiwać, ale to jest piękne. Nie wiem czasami, jakie będą urodziny. I do dzisiaj tak robię. Ale dlatego nasze małżeństwo jest piękne. W Panu Jezusie. Dlatego mogę o tym mówić. Dlatego mogę o tym mówić innym młodym pokoleniom. Bo to nam daje prawo do tego właśnie. Czy to nierealne? Czy tak jest tylko na filmach? Filmy czasami są dla mnie ciekawą inspiracją. I w jakiś sposób tam sobie je przekładam. Różne ich pomysły. Mówię, dlaczego ja tak mam nie zrobić? A Dobson o czym pisał? Jeden z pierwszych naszych autorów chrześcijańskich o rodzinie? Kto pamięta Dobsona? Kto czytał Dobsona? Niewiele osób. O, dziękuję. On mówi, jakie miał tam pomysły. Prawda? W tamtych czasach pomysł, żeby wynająć opiekunkę do dzieci i wyjechać do hotelu, to był... Jak? Abstrakcja. Ale ja go zrealizowałem tu, w tym miejscu, pierwszy raz w życiu. Kto z was pamięta, jak jeździłem z przyczepą i woziłem ze sklepu meblowego meble i dorabiałem sobie i ciłałem te pieniądze tam. Dlatego, że Dobson mi dał pomysł, żeby właśnie tak zrobić, żeby wynająć siostrę jakąś wierzącą osobę i pojechać z Gosią do Gołębieskiego. I ten Gołębieski, który był w tamtych czasach, ojejku, dzisiaj to jest jak Dubaj. Znaczy w tamtych czasach, przepraszam, to był jak Dubaj. Dzisiaj już nie jest tak. I pojechaliśmy. I zaskoczyłem moją żonę. Nie wiedziała, gdzie jedzie. To są elementy, które budują nasze małżeństwo. Ale powiedzieliśmy też sobie niedawno i wciąż powtarzamy, że nieważne gdzie, nieważne kiedy, nieważne też jak, czy w hotelu, czy na trawie, na kocu, ale ważne z kim. I tu jest dla mnie czas na test bezludnej wyspy dla was, kochani. Ja już go sobie przerobiłem. Zadaję pytanie tam, gdzie jestem. Nazywam to testem bezludnej wyspy. Zadam dwa pytania, siostry i bracia. Najpierw jedno będzie miało charakter przymusowy, drugi dobrowolny. Jeżeli ktoś z was, jeżeli, przepraszam, źle zbudowałem pytanie. Jeżeli ktoś podszedłby do was i kazałby wam, i miałby taką moc, wywieźć was, skazać na bezludną wyspę do końca życia. Powiedziałby, będziecie tam żyć, nie możecie się martwić, nie musicie się o nic martwić, nie zginiecie, to nie jest Syberia, ale my was wysyłamy, bo mamy taką moc, na bezludną wyspę. Ty i twoja żona. Powiedz mi, co towarzyszyłoby tobie w twoich myślach? Lęk? Co? Z żoną? Jak ja tu z nią nie mogę wytrzymać? Chociaż tutaj to sobie wyjdę do kolegów, wyjdę sobie gdzieś tam, zrelaksuję się, a na chwilę tylko wrócę do domu na spanko. Słuchajcie, przerażenie czy radość? To jest ta wersja przymusowa. A teraz wersja dobrowolna. A jeżeli miałbyś taką możliwość? A jeżeli stać cię by na to było? Pomijam wszystkie sprawy inne. Po prostu możesz jechać. Masz taką możliwość. Masz do dyspozycji bezludną wyspę. Masz bilet. Pojechałbyś? Ja bym pojechał. Omawialiśmy to sobie z Gosią. I wracamy do tego, słuchajcie, wielokrotnie. Dlatego, że...
Sam?
Z Gosią. Ty źle coś powiedziałem? Przepraszam.
Ja...
Przepraszam. Ale myślę, że z całego kontekstu chyba wiecie, jak powinno być.
Chcemy być pewni.
Tak. Bo omawialiśmy to właśnie... Kontekst jest tym, że mówiłem, że omawialiśmy to z Gosią nieraz. Ja ją pytałem. A powiedz mi, gdybyśmy... Puśćmy wodze fantazji. Nie mógłbym zadawać wam takiego pytania, gdybyśmy sami sobie go nie przerobili. Jest to coś, o czym marzę. Ale wiecie, tak będzie. Namiastka tej odpowiedzi, tej fantazji mojej stworzonej, bo raczej ona się nie zrealizuje, będzie w niebie. Bo dopełnienie całego szczęścia, które nas tutaj spotyka w Jezusie Chrystusie, będzie w niebie. Drodzy, jak bardzo zależy nam na naszych rodzinach, to od nas zależy. Cała twórczość jest w nas. Jeden z bandytów nawróconych, ale nie tych ze Stanów Zjednoczonych, ale ja zapamiętałem sobie takiego jednego z wielu, nie wiem, z kilkudziesięciu lat do tyłu, a miało to miejsce w Chełmie. Tam przyjechał do nas, z tego co pamiętam, nawrócony gangster. I on mówił o sobie, jako człowieku, który kiedy nawrócił się, kiedy stał się Bożym dzieckiem, z Menela i z Bira ulicznego, ulic londyńskich, stał się twórczym pastorem, ewangelistą, autorem książek, reżyserem filmów, pisał poezję i wyliczał, i wyliczał. Mówi, właśnie w Jezusie Chrystusie taką mam twórczość. Taką Bóg odsłonił we mnie odsłonę za odsłoną, kim jestem, jakim jestem właśnie w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, mężczyźni, kobiety, my również w naszych małżeństwach mamy niesamowite pokłady pomysłów, by uszczęśliwiać siebie nawzajem, by właśnie dawać siebie, by dom nie był miejscem ponurego spotkania się, prania, jedzenia, zmywania i że to wszystko generalnie w ogóle to jest takie ciężkie, trudne i jeszcze towarzyszy temu taka ciągła rywalizacja. A ja już dzisiaj sprzątałem, a ja już dzisiaj zmywałem, ja wczoraj zmywałam, a ja wczoraj światło gasiłem. I tak dalej, i tak dalej. I ciągle rywalizacja. Kto zrobił? Służ. I czerp z tego radość. A otrzymasz o wiele więcej w zamian. Cała postawa nasza musi być zmieniona. I słuchajcie, do tego właśnie wracam, że jeśli tak jest w domu, to takimi przyjdziemy tu do kościoła. I jeśli takimi będziemy w domu, to takimi pójdziemy do pracy. Słuchajcie, mój kierownik ciągle mówi, o ten to ciągle zadowolony. Ostatnio przychodzę na koniec do biura, na koniec miesiąca razem z Asią, mużdżą tam nad planami, takie posępne miny. A ja wchodzę taki uśmiechnięty, cześć kierownik, mówię, nie? A on mówi, popatrz do Aśki, mówi, on ciągle zadowolony. Ja mówię, kierownik, no wiesz, Boże, przecież życie jest piękne, mówię do niego, nie? Aś, ty jesteś, mówi. On wie, my dużo rozmawiamy o Bogu. On wie wszystko o naszej rodzinie. On kiedyś mówi, ja muszę przyjechać na twoje kazanie. On jest taki człowiek, który gdzieś tam mi po cichu kibicuje. I ciągle rozmawiamy gdzieś o naszych sprawach, naszych pracy, ale zawsze tam o coś zapyta. Możemy być świadectwem tam, gdzie jesteśmy. Możemy promieniować, dawać to coś, czego ci ludzie nie mają. I to coś właśnie chcę mieć też również w pracy. I też chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że ja chcę być taki... Ja chcę być jednym człowiekiem zawsze i wszędzie. O czym mówię? Mówię o zachowaniu tożsamości w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Czasami jest nas kilku. Czasami jesteśmy my jako Jan Kowalski, ale czasami nas jest kilku. Inny jestem w pracy, inny jestem w urzędzie, inny jestem w kościele, inny jestem w małżeństwie. I to jest niedobre. I jeśli tak jest, to właśnie dlatego jest źle. Dlatego jest atmosfera zła, dlatego są problemy. Dlatego kościoły się nie rozwijają. To było takie niesamowite wyznanie sekretarza stanu Stanów Ameryki. Pomóżcie mi go przypomnieć, ja zawsze zapominam. Powell, jak miał na imię? Colin Powell. Sekretarz 2-3,5 kadencji prezydentów. Słyszeliśmy jego świadectwo, kiedy on mówił właśnie, że był generałem, był diakonem, był mężem, był ojcem, był usługującym. On był jednym człowiekiem. Mówił o świadectwie, gdzie zawsze był człowiekiem wierzącym, w każdym miejscu swojej pracy. My dzisiaj, siostry i bracia, prowadzimy działalność gospodarczą. Jesteśmy prezesami. Potrafimy naprawdę wytwarzać dobra materialne, produkować, konstruować, ale często nie wiemy, jak skonstruować własną rodzinę, jak ją poprowadzić. Dlatego kończąc, chciałbym powiedzieć właśnie o takich moich, naszych wypracowanych 10 zasadach tworzenia własnego życia i życia rodzinnego. Na czym ono się opiera? Muszę chcieć. Najpierw muszę chcieć. Najpierw muszę przebrnąć przez jeszcze jedną taką rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, że my jako ludzie, kiedy wchodzimy w dorosłość, Michalina i Anna, nie daj Panie Boże, żeby się to u was tak starzyło. Wiecie, czasami jest tak, matura, ewentualnie studia, tak? I potem koniec nauki. I ludzie robią coś takiego, że są szczęśliwi, że przestałem się już uczyć. Już nie muszę się uczyć, już nie muszę słuchać nauczycieli. I ludzie wierzący czasami kupują to. A my w Kościele musimy być właśnie odwrotnie, wciąż studiującymi, wciąż uczącymi się. Właśnie w tym jest cała nasza pokora i zwycięstwo naszego życia. W tej pokorze tkwi, że przychodzę i mówię dalej, w ławce tej chcę się uczyć. Dalej chcę słuchać, chcę się radzić, chcę pytać, ja czegoś nie rozumiem. Bo nigdy niczego, nigdy wszystkiego nie pojmiemy. Dlatego pomimo, bracie, tego, że mi kiedyś powiedział, przestań się mnie radzić, to ja się dalej radzę. Jak mam kogo, to się radzę. Nigdy mi to nie zaszkodziło. Nigdy nie przyniosło mi to wstydu. Ale przyniosło dużo korzyści. Dlatego, że ja nie miałem się skąd uczyć. I gdybym nie pytał, to bym nie wiedział. Jest takie powiedzenie też, które sobie też wytworzyliśmy, że mamy 3 sposoby uczenia się. Pierwsze to jest, niektórzy uczą się 300 lat, czyli nigdy się czegoś nie mogą nauczyć. Ciągle powtarzają te same błędy. Popełnili błąd, pomimo, że go widzą, pomimo, że dostają jakiś okrzan, to dalej to robią. Drudzy, to już jest duży postęp, mówimy, dobrze jest, uczę się na własnych błędach. Znamy coś takiego, przepraszam. Dobrze jest, jak się uczymy na własnych błędach. To jest duży już postęp. Ale ktoś powiedział, i to jest coś, co mi się najbardziej podoba, życie jest za krótkie, aby uczyć się na własnych błędach. Możemy się uczyć obserwując. Możemy uczyć się właśnie poprzez te pytania. Dlatego właśnie nie może tak być, kochani, że w Kościele mamy innego człowieka, a w domu mamy innego człowieka, a w pracy mamy jeszcze innego. Nie może tak być też, i kościoły muszą to rozumieć, jeśli chcą się rozwijać, że jeśli mężczyzna czy kobieta ewangelizuje, naucza, głosi, lideruje, składa różne świadectwa, a w domu jest szorstki, obcy dla żony, dla współmałżonka, nie szanuje się drugiego współmałżonka. Życie w domu to często czasami niekończąca się męczarnia, a w małżeńskim piecu reaktor jądrowy już dawno wygasł. Dzieje się tak dlatego, bo sami sobie ustalamy zakres biblijnych fragmentów, którymi wygodnie się posługujemy, szafujemy i podróżujemy przez to życie. Tworzymy sobie biblijnie skonstruowany konformizm, który nie daje rozwoju, ale wszystko okalecza i rujnuje. Wszystko to jest jakimś śmierdzącym dziadostwem, a nie miłością, kochani. Jeśli tak jest, a nasze oczy często to widziały, Kościół nie może żyć w hipokryzji. Jeśli dzisiaj nie zrozumiemy pewnych rzeczy, bo zawsze Bóg daje nam czas, to kiedyś przyjdzie taki czas, że nasze dziecko samo nam to wypomnie i powie. Jeśli nie damy dziecku właśnie naszego domu, który będzie w sposób duchowy, społeczny i w zasadach atrakcyjny, to to dziecko szybko ucieknie z tego domu. Nigdy się nim nie pochwali i nigdy nie będzie chciało mieć z nami potem nic do czynienia. Będziemy płakać, boleć, że nie mamy kontaktu z rodzicami, że nie mamy kontaktu ze swoimi dziećmi, a dzieci z rodzicami. Wnuczki będziemy oglądać od czasu do czasu na zdjęciach, ale więzi tam już nie będzie. Dlatego, kochani, by coś się zadziało, musimy chcieć. Musi być tak, jak właśnie jednym z ostatnich naszych marzeń, które jest wielką dla nas radością i takim przykładem, który opowiadamy. To był Dawid i Ania. Oni pozwolili nam o sobie mówić. Rzadko kiedy widzieliśmy taką determinację. Było to małżeństwo, które już było na skraju rozpadu całkowitego. Tam była już mowa o rozwodzie. Kilka lat temu to się zdarzyło. Rok pracowaliśmy z nimi. Rok jeździliśmy. Były momenty ogromne już naszej dezaprobaty. Już myśleliśmy, że się nic z tego nie da uratować. Ale co ciekawe, co charakteryzowało to małżeństwo, tym się chciałbym podzielić na początek, jako pierwszy punkt, że oboje chcieli. Nigdy jeszcze, szczególnie u mężczyzny, nie widziałem takiej determinacji. Janusz, ja chcę. Gosia, ja chcę. Powiedzcie nam, mówcie nam. Możecie nas napominać. Oni to wyrazili, oni to powiedzieli i zaczęli słuchać. Dorośli ludzie, ponad 30-letni. Po studiach, pełni pokory. I właśnie zaczęło się faktycznie coś dziać. Dzisiaj są jednym z najszczęśliwszych w okolicy małżeństw i najbardziej przykładnych, jakie znamy w Kościele. Musisz mieć, drogi siostro i bracie, plan, koncepcję, tak jak w zakładzie pracy, na swoją produkcję, na plan, tym bardziej na małżeństwo, na dom. Nigdy nie jest za późno. Muszę wiedzieć, co chcę osiągnąć. Muszę wiedzieć, na jakich fragmentach jest to oparte. Jakie twoje są kluczowe fragmenty wyryte na tablicy swojego serca? O co modliłeś się na początku małżeństwa? Może o nic, może dzisiaj się właśnie warto pomodlić. Co bym chciał jeszcze osiągnąć, uratować może? A wiem, że tutaj jest dużo młodych małżeństw. Dużo jest młodzieży, która za niedługo będzie tworzyć małżeństwa. Módl się właśnie, by Bóg wyrył te ważne prawdy na tablicy twojego serca. Ustal swoje filary życia w odniesieniu do Boga i do ludzi. Pokora, wdzięczność, szukanie Jego obecności w codziennym życiu, miłość, szacunek i przyjaźń w małżeństwie. Moja żona jest moją pierwszą miłością, największą miłością. Ja kocham dzieci, ja kocham swoje wnuczęta, na razie dwoje. Ale ja nie boję się im powiedzieć i cieszę się właśnie, że w takich sytuacjach jest jedno z moich dzieci, kiedy mówię o tak ważnych sprawach. Ja nie boję się powiedzieć przy Marcie, że tak naprawdę musisz wiedzieć, córko, że bardziej kocham mamę niż ciebie. I ona się z tego nie obrazi, bo ona wie, jaka jest też miłość moja do niej. I moja żona jest najlepszym przyjacielem. I to, co jest, to, co ostatnio też zrozumiałem, rolę szacunku. Szacunek nie pozwala właśnie na kłócenie się. Szacunek nie pozwala na targowanie się, co ja zrobię, a co ja czego nie zrobię. Odkryłem rolę szacunku w małżeństwie, który wynika z miłości i z przyjaźni. Nie można mówić o miłości i przyjaźni, kiedy nie szanuje się drugiego współmałżonka. Czyni się z niej praczkę, praczka czy pracza. Uczyń swoje życie ciekawym i atrakcyjnym. Inwestuj w siebie. Rozwijaj się. Wiecie, że jeśli chodzi o grupy społeczne, to protestanci najmniej uczęszczają do oper, teatrów, filharmonii. Jesteśmy taką grupą społeczną. Procentowo to my najmniej użytkujemy takie instytucje. Właściwie dobieraj sobie ludzi, przyjaciół. Daj przystęp do siebie przynajmniej jednej zaufanej osobie, która będzie mogła cię korygować, skrytykować, powiedzieć ci, napomnieć. Podejdź do takiej osoby, czy to będzie pastor, czy twój lider duchowy. Słuchaj, chcę ci dać prawo. Tak długo, jak będziemy żyć, żebyś mógł mi mówić, kiedy będziesz widział coś. Ja miałem takich ludzi, nasze dzieci mają takich ludzi. Odpowiedz mi na pytanie, czy umiesz radzić się, konsultować, czy umiesz pytać się tych, czy raczej szukać takich ludzi, którzy tylko sklebiają i potakują. Nigdy nie przestawaj wzrastać, ucz się, rozwijaj do końca życia. W małżeństwie, w pracy. Jeśli w pracy, to tym bardziej w małżeństwie. Ja dzisiaj zastanawiam się nadal nad tym, czym jeszcze będę mógł zaskoczyć Gosię. Nie chcę poprzestać na chwaleniu się, co już zrobiłem. Nie chcę poprzestać na tych zaskoczkach, którymi ją zaskoczyłem. Ale chcę mieć następne. I zadaj sobie na koniec pytanie, czy jestem szczęśliwy, zadowolony i dumny ze swojego życia? Tak, że stając przed nowożeńcami, będziesz mógł im powiedzieć takie życzenia. Życzę wam, żebyście byli przynajmniej szczęśliwi, tak jak my. I życzę wam też takich rodzin, takiego szczęścia małżeńskiego. Drogi pastorze, droga Ewo, życzę wam też właśnie takiego zboru, gdzie będą takie rodziny i wy będziecie takim zborem, że ludzie będą wam zazdrościć takiego życia. Że ludzie będą chcieli mieć takie życie. Że ludzie będą pytać o takie życie. I w końcu, żeby młodzi ludzie mogli powiedzieć, ja chcę żyć jak mój tata, tak samo jak moje tata i moja mama. Ja chcę założyć sobie taką samą rodzinę, jaką pokazali mi moi rodzice. Chcę obchodzić tak samo święta, jak myśmy razem obchodzili w domu. Tego wam życzę, bo to jest największy duchowy sukces. To jest największe duchowe virtuti militari. Ja wierzę, że to jest droga do rozwoju Kościoła. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Przepraszam, jeśli tak długo to trwało.
Takie są efekty, jak 19 lat człowiek nie przemawia w zborze, który usługiwał. Kiedyś dożyje 90 albo coś, przyjadę po takiej przerwie. To żart, ale myślę, że nie straciliśmy.